Hubert.
Filip.
Byliśmy na filmie.
Byliśmy na filmie, obejrzeliśmy trailer filmu. Obejrzeliśmy trailer serialu i za chwilę o wszystkim tym opowiemy naszym słuchaczom w 257 odcinku podcastu Hammerzeit, ale najpierw chciałem poruszyć kwestię osobistą. Filip, kryzys zaufania następuje tutaj w naszej relacji.
Och nie.
Ponieważ transmitujesz w internecie nasze prywatne rozmowy, informujesz oglądających nasz profil facebookowy o mojej taktyce gry w Last of Us 2. Czuję się, jakbym był na podsłuchu całe moje życie. Ja wiem, Filip, podcast to prawda, ale Facebook to kłamstwo, więc bardzo cię proszę, kłam na Facebooku na mój temat.
Dobrze, będę pisał zupełnie. To teraz, drodzy państwo, wszyscy, którzy obserwujecie nasz profil i czytacie te rzeczy, to cokolwiek napiszę na temat tego, co robi Hubert, to Hubert robi coś dokładnie odwrotnego, więc bardzo bądźcie uważni, jeśli napiszę, że Hubert na przykład nie zdefraudował dziesiątków milionów złotych dzisiaj.
Tak, lepiej nie pisać takich rzeczy, ale tak jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podobała sytuacja, w której nagrałeś tak zwaną, wiesz, w języku młodzieżowym rolkę w trakcie naszego poprzedniego nagrania i jedyna reakcja, jaka była na to, to było: Jezu, wy tak żyjecie.
Tak, bo że siedzimy tak niewygodnie i są krzesła i w ogóle zamiast naprzeciwko siebie nie mamy na stałe przyczepionych mikrofonów, jak wszyscy słynni podcasterzy z Ameryki.
Weź następnym razem, przepuść to przez jakieś coś, AI, Beautifier, cokolwiek, żeby było, że to jest pałac albo że to jest profesjonalne studio nagraniowe, a nie narożnik mojej sypialni. Dobrze, Filip, starczy o nas.
Tak, wystarczy obnażania się przed milionem słuchaczy. Czas na dystrakcję przed daniem głównym. Najpierw zwiastun filmu, a potem zwiastun serialu. Pan redaktor, proszę.
A możemy nie mówić o zwiastunie serialu?
To nie mówmy.
Bo jedyna dobra rzecz w tym zwiastunie to jest nazwisko, które się pojawia na samym początku, a potem jest już coraz gorzej.
Tak, krótko mówiąc, serial Ironheart, który Disney Plus postanowił zacząć na nowo pompować, nie jest dla nas, a reklamuje się nazwiskiem Ryana Cooglera, który w glorii i chwale po sukcesie filmu Grzesznicy będzie na ustach wszystkich przez bardzo, 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 bardzo wiele miesięcy.
Tak, więc endorsement z jego strony i jego pozycja, rola producenta egzekutywnego. To znaczy, że kiedykolwiek miał cokolwiek do czynienia z marką, o której jest serial. Więc...
Tak, dokładnie, bo ta postać była przecież w Wakanda 2. Dobrze, więc nie będziemy mówić o tym zwiastunie serialu, ale powiemy, że zwiastun filmu został zrobiony według dokładnie takiego samego schematu i to w ogóle chyba jest schemat ostatnio robienia zwiastunów, czyli masz scenę pierwszą w zwiastunie, taką dłuższą, która ci jakoś tam ustawia bohaterów w postaci, ona trwa tak 1/3 albo nawet pół czasu trwania całego trailerka, a potem mamy montaż i tak dalej i Ironheart zaczęło się taką sceną i proszę pana, Superman, którego zwiastun był zapowiadany wczoraj, pojawił się jakieś 30 minut temu i też się zaczyna taką dłuższą sceną, a potem jest taki montaż.
Tak, i ten zwiastun dla odmiany zapowiada widowisko, w którym będę uczestniczył z wielką przyjemnością, bo jest to Superman taki, jakiego ja lubię, to znaczy to jest, ja nie jestem ekspertem od Supermana, więc ja nie będę się wypowiadał, jaki powinien być, jaki nie powinien być, jaki jest dobry, jaki jest zły, ale czuć, że jest inny. Nie jest to ani snyderowski, ani nie jest to nasz prawilny Christopher-Reeve'owy Superman. Jest gdzieś pomiędzy, jest w nim odpowiednio dużo komiksowości, jest kosmiczny pies, jest zielona latarnia, są różnego rodzaju potwory.
Jest tyle postaci
z komiksów wziętych, co... Jest atrakcyjna Lois Lane, Clark Kent ma wystarczająco kwadratową szczękę, żeby ludzie w kinie mogli się oburzać. Jak to go nie poznają? Przecież to widać, że to on tak samo wygląda. Przecież zobacz, jak on, czy to taki koleś byłby fajtłapu.
Okulary. A widziałeś ten obrazek, nie?
I fryzurę ma nowoczesną, dokładnie. A jako Superman ma klasyczną.
Tak, jak Zoe Deschanel była bez grzywki i ludzie mówili, to nie jest ta sama. Nie dziwię się, że ludzie nie poznają Supermana w Clarku Kentzie.
Więc ma ten trailer w sobie zapowiedź filmu, który ma dużo z tego, co powinien mieć film o Supermanie i wcale nie przeszkadza mi fakt, że buły nowego pana Supermana nie są tak wyeksponowane, jak były dotychczasowe buły pana Cavilla.
Dlatego może jest, wiesz, teraz wajcha trochę w drugą stronę, więc kamera się fokusuje na bułach odtyłowych tej pani, co nie wiemy jeszcze, kim ona jest.
Ale
bo się nie
wygląda
znamy.
Na to, że jest niedobra i że jest rzeczywiście dobrze zarysowaną postacią filmu.
Przepraszamy, tak, dokładnie. Więc w lipcu Superman, który będzie, właśnie nie pamiętam, on będzie rozgrzewką przed Fantastyczną czwórką, czy będzie daniem po Fantastycznej Czwórce? Oba filmy są w lipcu, tylko nie pamiętam, który jest najpierw.
Widzisz, musiało minąć 15 lat i znowu mamy rywalizację między dwoma uniwersami komiksowymi w wersji filmowej i zobaczymy, które uniwersum tym razem wyjdzie obronną ręką.
Stawka jakby jest trochę mniejsza, bo nie jestem zaangażowany jakoś wyjątkowo w żadne z nich na tym etapie, ale kto wie, co będzie za 2 miesiące, może się coś zmieni.
Nie wiem tylko, czy nasz obecny Batman, który jest podejrzenie bardzo intensywne i cel taki, że powstanie druga część, czy tenże Batman wpisuje się w tego Supermana i vice versa, czy to już nie jest zbyt duży criss-cross?
Ja nie wiem, bo przed chwilą, czego może nie zauważyłeś jeszcze, patrzę, Hubert, pamiętaj, DC to jest Warner, a jakieś 20 minut temu pojawiła się informacja, że Max z powrotem zmienia się w HBO Max.
Aha, czyli już rezygnują.
Więc cokolwiek oni sobie wymyślą na jakimkolwiek etapie planowania rzeczy związanych z telewizją, filmami
to możesz to
i tak dalej,
możesz
zmienić w każdej sekundzie, dokładnie. Więc
pieniądz prowadzi drogami tajemniczymi.
Tak, więc jest spora szansa, że oprócz tego, że będzie Batman Part 2 i że zobaczymy Batinsona, tylko że było opóźnienie, on jest chyba teraz zaplanowany na 27 rok, czyli za 2 lata, to czy on będzie częścią szerszego uniwersum, nie wie tego nikt.
Czy w ramach negocjacji i faktu, że Pingwin był wielkim sukcesem Maxa, który teraz będzie HBO Maxem, to czy zostanie na przykład przekazany, chociaż nie, nikt się nie pozbywa takiego czegoś jak prawa do Batmana, nie? Bo to są rzeczy,
absolutnie,
które trzeba trzymać dożywotnio za wszelką cenę.
Na szczęście to nie jest tak jak Sony z wypuszczaniem filmów jakichkolwiek, byle trzymać prawa. Oni jednak robią coś, co nawet się da oglądać. Dobrze, kończymy z Warnerem. Marvel otworzył prawie nasz odcinek, ale w sposób, rzekłbym, niegodny. Dlatego bardzo miło mi jest powiedzieć, że, drodzy Państwo, film Thunderbolts, czyli grzmotobełty z gwiazdeczką na końcu, jest na tym punkcie sinusoidy, gdzie znowu mówimy, Marvel wraca.
Znaczy tak, mamy punkt sinusoidy, gdzie Marvel wraca i to jest taki moment, gdzie mówimy, kurczę, mają jeszcze szansę. Nie wszystko stracone. Wydawałoby się, że to już jest tylko taki dogorywający superbohater, a tymczasem w antybohaterach narodził się nowy potencjał na przynajmniej tymczasową odbudowę potęgi tego uniwersum, chociaż moje oczekiwania co do tego, że będzie on tak wysoko na mojej liście hype'owości, już raczej są umiarkowane.
Oj, zdecydowanie. Ja nawet nie marzę o tym, żeby w moim sercu i duszy pojawił się taki poziom ekscytacji, jaki miał miejsce przed premierą Avengers 3 und 4, ale muszę przyznać, że
właściwie nie wiem, to by było już chyba 5 i 6, bo w sumie to jest Avengers 4.
To jest trochę
4.
Avengers, tak. Jeszcze było przecież Civil War.
Avengers z zaskoczenia.
Tak, Civil War to było Avengers 2,5, chociaż nie było, więc tych Avengers tam jakby po drodze było trochę więcej. Szczególnie, że bardzo mi się podoba teraz Marvel, który przez lata nie spoilujcie, wszyscy chcą wiedzieć to, co się wydarzy w filmie, dopiero w trakcie trwania seansu, nie psujcie zabawy, to Marvel tydzień po tym, nie byłeś w kinie na premierę weekend?
Fuck you,
masz teraz informację o tym, co znaczy ta gwiazdka i kim tak naprawdę są grzmotobełty.
Ale teraz dla mnie bardziej zrozumiałe stało się to, że Marvel przed premierą postanowił tak bezceremonialnie spoilować ważne momenty tego filmu, bo przecież scena otwierająca ten film, czyli Florence Pugh, która skacze z wieżowca i masz myśleć, że ma myśli samobójcze i będzie chciała się zabić, to nie, ona po prostu jest zblazowana, ale nic jej nie będzie. I wtedy martwiło mnie to, że takie elementy są spoilowane, bo to było echo tego, co się wydarzyło z Czerwonym Hulkiem, a tymczasem okazało się to dla tego filmu zupełnie nieistotne i udało im się przynajmniej do momentu premiery pewne niespodzianki wciąż zachować. Jak ja już w poprzednim odcinku napomknąłem, niestety te niespodzianki dla mnie zostały odpowiednio przez zepsuty współczesny internet zespoilerowane zawczasu, ale jednak gdyby nie to, to poczułbym mimo wszystko parę momentów zaskakujących w tym filmie.
Ja widziałem ten film, no nie powiem, że 100% na świeżo, ale prawie na świeżo, bo w jakiś sposób udało mi się uniknąć większych spoilerów. Poza tym oficjalnym spoilerem zaserwowanym przez wytwórnię, czyli druga fala promocyjnych materiałów pod tytułem to my jesteśmy The New Avengers, teraz zmieniamy plakaty, tak, odrywamy kawałki obecnie wiszących plakatów, a pod spodem jest tytuł The New Avengers.
Tak, natomiast Natomiast jest to totalny też fake out, bo scena po napisach, spoiler od razu, sugeruje nam, że ta ich kariera jako nowych Avengersów za dużo czasu nie potrwa.
Dokładnie. Mili Państwo, żeby było tak, jak wymaga tego porządne dziennikarstwo popkulturowe, film Thunderbolts w reżyserii Jake'a Schreiera jest 36. już filmem w ramach MCU i pojawił się w 17. rocznicę premiery Iron Mana w roku pańskim 2008, czyli Hubert, są na tym świecie dzieci, które urodziły się w momencie premiery całego tego zjawiska, jakim jest kinowe uniwersum Marvela.
Czyli
i w przyszłym roku będą mogły legalnie chlać alkohol.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że dla tych dzieci Marvel w wersji filmowej jest tym, czym dla nas był polski papież, bo po prostu był zawsze od urodzenia przez całe twoje życie, tak?
Tak. I póki co nie umarł jeszcze ten Marvel.
Tak. I nie doczekał się jeszcze 100% jak papież rebootu, więc wciąż jest na dobrej drodze.
Papież się doczekał ilu rebootów? To jest trzeci teraz.
Filip, jest tu jeszcze potencjał do bardzo wielu niedobrych dowcipów na temat końcówki kariery polskiego papieża i z obecnego stanu MCU, ale
tak, ja wiem.
Nie zabrniemy w te rejony.
Plakaty mają dużo żółtego. Dobrze, Hubert. Więc Thunderbolts kontynuują misję rozpoczętą w 2008 roku i wychodzą dosyć wysoko, jeżeli mówimy o skali jakości nie tylko fazy po endgame'owej, ale śmiem twierdzić, że nawet i całego MCU, że to jest górna połowa, nawet zdecydowanie, niż dolna połowa. I ja w ogóle nie pamiętałem o tym, że przeczytałem, że to jest koniec piątej fazy.
Ja już przestałem się interesować, tak. Kiedy się jaka faza kończy,
to jest
kiedy
koniec
zaczyna.
Piątej, więc fantastyczna czwórka, którą obejrzymy za dwa miesiące, jest początkiem fazy szóstej. Okej,
może tak być. Bardzo jesteśmy tym faktem podekscytowani. Dobrze. Jeszcze 10 lat temu prawdopodobnie robiłoby to na nas dużo większe wrażenie.
Dokładnie.
A dlaczego takim filmem kończą te fazy,
czy
a nie
to,
takim?
O, ważne podkreślenie w takiej, a nie innej sytuacji tutaj.
Tak, trochę już nam ten hiperentuzjazm przeszedł. Natomiast jest to film zaskakujący. Jest to trochę, co by było, gdyby oryginalny Legion Samobójców był filmem udanym. Bo ten film trochę realizuje to, co powinien realizować ten pierwszy Legion Samobójców, czyli mamy grupę niedopasowanych antybohaterów, którzy są zagubieni i próbują się odnaleźć i okazuje się, że jednak, Filip, to są ludzie z krwi i kości i ich emocje i przeżycia są prawdziwe i dopiero kiedy się z nimi pogodzą, to będą w stanie osiągnąć rzeczy, wydawałoby się, że niemożliwe. Jest to bardzo terapeutyczne kino.
Oj tak, i to jest jego duża siła, ale zanim przejdziemy do rozmontowywania tej nawet zaskakująco złożonej historii.
Jak na standardy
jak
komiksowe.
Jak na standardy komiksowe, dokładnie. To ja chcę zapytać cię o taką rzecz. Czy czułeś tutaj jakiegoś rodzaju przesyt informacji, które w MCU pojawiły się wcześniej? Źle może to ułożyłem słownie, ale chodzi mi o to, że to jest trochę sequela do Czarnej Wdowy, a trochę to jest sequela do serialu Falcon i Zimowy Żołnierz, a trochę to jest sequel do tego, do tamtego, że są te takie elementy, które tutaj wpadają na swoje miejsca, ale gdybyś nie obejrzał tego czy tamtego, to być może byłbyś zagubiony. My to wszystko widzieliśmy, bo to jeszcze było w czasach, kiedy byliśmy ale dacie radę, chłopaki,
ale
dziewczyny.
Ale no dobra, trzeba obejrzeć.
Obejrzymy, będziemy wam kibicować. To mam wrażenie, że ten film się broni całkiem dobrze jako samodzielne dzieło. Mimo tego, że wszyscy w zasadzie bohaterowie, nie licząc Boba, są postaciami, które widzieliśmy już wcześniej, to ten film jest taki samowystarczalny. On jest oczywiście kontynuacją wielu, wielu wątków, ale całkiem dobrze robi to, co ma robić, czyli wprowadza te jakby, wiesz, fabularne haki, które mają cię trzymać przed ekranem przez 2 godziny, właśnie w ramach tylko tego seansu. Nie było, że kurde, nie pamiętam, co się działo, wiesz, 3 lata temu w 7 odcinku tego serialu, więc teraz jestem zagubiony.
W przeważającej większości zgadzam się z tobą, kolego redaktorze. Natomiast wydaje mi się, że jedyną postacią, która straciłaby dużo bez znajomości całej tej historii poprzedzającej ten film, jest
John Walker.
Nie, John Walker nie. Wydaje mi się, że bardziej Bucky, bo on jest tam takim filarem tego zespołu i wydaje mi się, że jeśli znasz całą historię, znasz jak całą jego wszystkie próby jako zimowy żołnierz, znasz jego historię z Kapitanem Ameryką, ze Steve'em Rogersem, jak się zmienił w tym czasie, jakiej
jego
transformacji.
Mówiąc pięknie po polsku, redemption arc.
Dokładnie tak, jaką przeszedł transformację, to widzisz, dlaczego on staje się tym filarem zespołu.
Mm. Okay.
Natomiast wydaje mi się, że to jest jedyna postać, która bez znajomości całej historii MCU mogłaby być taka, a ten koleś to co on właściwie tu robi, dlaczego on jest taki ważny. Natomiast pozostałe postaci tak i co też się chwali w tym filmie, to jest to, że ekspozycja tych postaci nie jest przegadana. To znaczy nie jest. Moja siostra, czyli oryginalna czarna wdowa grana przez Scarlett Johansson.
Którą możecie znać z takich filmów jak?
Tak. Zginęła w takich i takich okolicznościach wtedy i wtedy. W związku z tym jestem obecnie bardzo smutną postacią. Czy też każdy po kolei mógłby opowiedzieć treść serialu, w którym wystąpił, tak? Mm. Lub filmu. Bardzo brzydko się zachowali w stosunku do pani Taskmasterki. Mm-hmm. Gdyż wydaje mi się, że to był taki trochę tongue in cheek i eye blink w stronę ludzi, którzy powiedzieli, czemu zrobiliście mi babę z Taskmastera, przecież to nie, w ogóle nie tak powinno być, bez sensu. Tutaj trochę można by się skrzywić, ten element nie zadziałał chyba do końca tak jak powinien, to znaczy ten moment szoku na zasadzie, mm-hmm. O jak to, zabili ją?
Wszyscy obejrzeli pierwszego zwiastu, mówili, aha, czyli Taskmaster jest do odstrzału, tak? Jej nie będzie już zaraz w tym filmie. Zaskakujące było to, jak szybko to się wydarzyło.
Tak, zaskakujące.
I bezceremonialnie.
Tak, jeszcze wracając do opowiadania o postaciach, to też zaskakująco mało, bo praktycznie nic nie dowiedzieliśmy się o pani Ghost. To znaczy ona tylko była napomknięta, że eksperymentowali na mnie i byłam tam zabójczynią, bla, bla, bla. Ale całej historii, która się toczyła w drugim Ant-Manie, tutaj nie doświadczyliśmy w żaden sposób. I to się też chwali. Te postaci stały się przez to trochę anonimowe i miały dużo do nadrobienia w tym filmie. To znaczy musieliśmy je trochę poznać od nowa, jeśli z takim czystym umysłem podchodzimy do tego filmu.
Skacząc trochę naprzód, to akurat pani Ava, czyli Ghost, i Aleksiej, czyli czerwony strażnik, przyszywany tatuś Jeleny, mieli też nakręcone sceny w tajemniczych, mrocznych pokojach we wnętrzu umysłu w pustce.
Ale potem ktoś obejrzał film Zacka Snydera i stwierdził, że nie można 6 razy powtarzać tej samej sceny z flashbacku. W związku z tym ograniczył się tylko do 2 czy 3
Nie,
kluczowych
bardzo
postaci.
Słusznie, bo podobno ze względu na tempo, między innymi te sekwencje zostały wycięte. Nie czułem ich braku, ale też myślę, że nie ma zbyt wielu widzów, którzy pójdą sobie na Thunderbolts do kina, bo na przykład kochają i bardzo słusznie Florence Pugh i myślą, że muszą obejrzeć każdy film z jej udziałem. Jednak widzowie w 99% to są ludzie, którzy wiedzą coś na temat poprzednich wydarzeń w ramach...
Czyli ty jesteś Team Pugh, ja jestem Team Kurylenko jednak.
Tak, ja jestem Team Pugh, jestem od Midsommar, tak. Albo i wcześniej nawet. Ale tak, zdecydowanie. Więc zostawmy w takim razie. To jest film absolutnie dla fanów Marvela, ale to jest też film, który pokazuje, że rychło w czas się zorientowaliśmy, że może jednak warto poświęcić trochę więcej czasu na jakość, a nie napierdzielać content w lewo i prawo, bo to jest parafraza cytatu, że czy to Bob Iger powiedział, czy Kevin Feige, ale jest jakaś taka oficjalna informacja pochodząca z obozu Marvel Studios, że teraz się skupimy na jakości opowiadanych historii, bo damy sobie więcej czasu i być może to jest nasza rozmowa zakulisowa, że ci Avengers za rok się wydają bardzo nierealni.
Tak, wydaje mi się, że jeśli się pojawią za rok, to będą bardzo mocno niedopracowanym filmem, zraszowanym film.
Tak, po polsku
to jest bardzo
mówiąc.
Dobre polskie słowo.
Zergrasz.
Tak, natomiast ja mam do ciebie, Filip, jeszcze jedno pytanie.
Proszę.
To znaczy, czy nie odniosłeś trochę wrażenia, że nabudowywanie tej historii Thunderboltsów było bardzo długie? To znaczy, pani Julia Dreyfus się pojawiała bardzo wielokrotnie. Na koniec wszystkich filmów, na koniec wszystkich seriali się pojawiała.
Ona
i
była
było,
mini Thanosem, tak?
Tak, i budujemy coś z tego. A tymczasem w tym filmie trochę się okazało, że tak naprawdę to nic nie zbudowaliśmy, ona po prostu sobie zbudowała armię henchmenów swoich do robienia brudnej roboty i zasadniczo to było całe to nabudowywanie we wszystkich scenach po i w trakcie napisów. I czy to nie był element, który nie był dla ciebie rozczarowujący?
Że kapiszą trochę. Tutaj ja jestem w takim rozkroku, głównie dlatego, że o czym wiesz ty i o czym wiedzą państwo, a przynajmniej niektórzy z was, kontynuując używanie pięknej, ojczystej mowy, binge'owałem intensywnie serial VIP, tudzież Figurantka,
tak,
gdzie pani Julia Louis-Dreyfus gra wiceprezydentkę US&A. I przez 7 sezonów w ciągu tam, nie wiem, 2 miesięcy chyba połknąłem. Więc jej rola jako Allegri de Fontanny w ramach MCU nie odbiega wcale aż tak daleko od jej roli jako pani wiceprezydent. I miałem taki, wiesz, w mózgu mi się takie sprzężenie robiło, że tylko ma siwe.
Wiesz,
to samo, tylko ma siwe.
Tak, ja z kolei jestem z zespołu ludzi, którzy obejrzeli Seinfelda od początku do końca. W związku z tym jej obecność w tym serialu jest no już jakby dominującą. Wiesz, to jest jak Ross w każdym następnej roli gra. Ross kogoś gra, nie? To jest mniej więcej ten sam poziom. Tak. Ale pod tym względem było to zaskakująco dobre rozegranie tej roli. Zresztą pani jeszcze Julia Dreyfus przecież wystąpiła z Tonym Soprano w filmie romantycznej komedii o starszych ludziach i to też było zaskakująco ciekawe, bo zarówno Tony Soprano, jak i babka z Seinfelda okazało się, że ej, to jednak są aktorzy, oni potrafią zagrać coś innego.
No bardzo dobrze, no kurde, nie oszukujmy się, jakbyś dostał jako, wiesz, aktor ze stażem, który nigdy nie uczestniczył w wysokobudżetowym kinie akcji, propozycję pojawienia się w kilku produkcjach, za to zainkasujesz A, bardzo dużo pieniędzy, B, bardzo dużo tak zwanej publicystyki,
tak,
w prasie, w mediach i tak dalej.
Chociaż no myślę, to... że ona mogłaby, wiesz, siedzieć na tantiemach z Seinfelda i jakby już nie robić nic do końca życia. Natomiast wracając do tego twojego rozkroku, i bardzo lubię wracać do twojego rozkroku.
Zapraszam.
Więc było to lekkie rozczarowanie, jeśli chodzi o skalę, ale z drugiej strony ta sama mikroskala i ten taki prosty schemat scenariuszowy tego filmu zrobił mu bardzo dobrze.
To on znaczy, jest bardzo odświeżający.
To, że ta historia jest taka zwarta i taka prosta i taka prowadząca po prostu od punktu A do punktu B, po prostej linii, bez rozwlekania jakichś wątków pobocznych i że to się dzieje bardzo szybko, w ciągu jakiego czasu to się tak naprawdę dzieje, fabuła tego filmu.
Kilka dni, myślę, max, nie?
Tak. I to, że ona jest taka prosta i wszystko jest wyjaśnione jedną sceną, drugą sceną, trzecią sceną i finał, to robi mu bardzo dobrze właśnie z tego względu, że przez to, że on był taki skromny w tej swojej marvelowatości, to był czas na dopracowanie.
Oj tak, dopracowanko czuć. I jeszcze tylko zamykając wątek pani Allegri i Julie Louis-Dreyfus, to w całym tym swoim szalenie skomplikowanym zakulisowo planie budowania siatki wpływów i tworzenia tej osobistej armii i tak dalej, to sposób, w jaki rozegrała, wiesz, finał, czyli że o nie, jestem schwytana na gorącym uczynku, chodźcie, łapcie mnie, tu
chodźcie
jestem.
Chodźcie za tę kotarkę.
Chodźcie, tu jestem i nagle, haha, mili państwo, to wszystko był mój plan. To było bardzo dobrze rozegrane.
Tak,
bardzo
chociaż fakt, że się schowała za kotarką tych reporterów, było takie... No dobrze, trochę, ale okej, no w tej konwencji tego filmu i to, że ona jest taką, nie chcę powiedzieć, że super zręczną, ale zręczną manipulatorką w tym uproszczonym bardzo uniwersum, to okej, było do wybaczenia. Ciekawym jest zagraniem to, że oni w tej ostatniej scenie nie wyzbyli się tej swojej trochę dwulicowości, nasi antybohaterowie, bo wiesz, Kapitan Ameryka prawdziwy Steve Rogers i Bucky, zanim jeszcze został przemielony przez tę trzajkę degeneratów tutaj, to prawdopodobnie by, wiesz, powiedział na głos:
fu,
nie wolno tak robić, jest nieprawda wszystko, co mówisz. Tak. Prawda jest taka, że to wszystko jest twoja sprawka i nawet jeśli teraz będziemy za to też ukarani, to trudno, bo tak, sprawiedliwość tak tego wymaga. Musisz działać lepiej, szefowo CIA. Tak powinien zrobić Kapitan Ameryka. W związku z tym już wiemy, z czego też częściowo pewnie wynika ten zarysowany konflikt między nowymi Avengersami, a nowymi Avengersami sama Wilsona.
Dokładnie, sam Wilson's Avengers, dokładnie. No to tak, znowu wracając na tory profesjonalnej recenzji.
Próbujesz, Filip, idzie ciężko, ale próbujesz.
Dajemy radę.
Doceniam.
Dobrze, no to słuchaj, Hubert. Ten film opowiada o kilku postaciach. To jest klasyczny film bez jednego głównego bohatera, chociaż wszystkie materiały promocyjne i nawet ten plakat, który tu na Wikipedii się wyświetla, mówi ci, że to Jelena Bielowa jest główną bohaterką. Ona ma być tym, kto trzyma ich wszystkich w ryzach jako ten centralny punkt, jako serce, dusza i tak dalej tej całej drużyny. Na dobre i na złe, ale poza Jeleną mamy wspomnianego już Buckiego, mamy panią Ghost, mamy Taskmasterkę, która zostaje zabita w mniej więcej 15 minucie filmu. Tak, przyznaję, że scena, gdzie szczególnie jak walczyła z Johnem Walkerem, nie, kto do niej strzelał? John Walker strzelał i ona tą tarczą tak ding, 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 ding odbijała wszystkie strzały.
Tak.
To było bardzo fajnie zrobione.
To było bardzo taskmasterowate, bo właśnie to jest taka specyfika działalności taskmastera. Że idealnie...
Dokładnie, odwzorowuje mimiczy.
Mimiczy ruchy postaci, w związku z tym zna styl walki od
Dokładnie. A do Z. I oczywiście nie było... trudno było nie zauważyć klasycznego... motywu rodem ze Spidermana 3, gdzie Venom musiał otworzyć swoją gębę, żeby było wiadomo, że tam jest Topher Grace w środku, to tu jest otwarty kask, żeby Olga Kurylenko w make-upie na połowie twarzy mogła powiedzieć nie jestem tu po ciebie, po czym hełm się zamyka, 5 minut nawet nie, 2 minuty walki dead.
Tak.
Mamy w takim razie panią Ghost, mamy Jelenę, mamy Johna Walkera, mamy Boba, czyli postać, która pojawia się znienacka w pewnym momencie pierwszego aktu filmu, gdzie wszyscy bohaterowie zostają zapędzeni w kozi róg przez genialną panią Allegrę, która mówi, nie, będzie złodziej, idźcie do mojej siedziby, bo trzeba spalić dowody. A wszyscy tam się pojawiają i każdy myśli, że poluje na każdego, a się okazuje, haha, ona chce was zabić w wielkim piecu. Z jakiegoś powodu jest pokój, w którym
to
są...
Za chwilę dojdziemy w ogóle do bez sensu jednego tej sceny, który jest fantastycznie zabawny jednocześnie. Tak. Natomiast Filip, jeszcze po chwili namysłu, rzeczywiście to jest drugi moment w tym filmie, który może spowodować, że jeśli nie znasz historii tym razem serialowej, to możesz powiedzieć, a co to jest za gość w ogóle? O co z nim chodzi?
Ten typ, co wygląda trochę jak Kapitan Ameryka,
tak,
ale nie do końca.
Bo kiedy pojawia się John Walker i jest taki agresywnie bardzo mocno nastawiony i pojawia się zupełnie znienacka, to jeśli widziałeś serial, to mówisz, o, to widziałeś serial, fajnie. Natomiast jeśli to jest postać zupełnie ci nieznana, to jest takie, o, co to za gość? I dopiero w następnej scenie masz wyjaśnione, ja jestem tym i tym. Mm-hmm. Ej, a czy ty nie jesteś Kapitanem Ameryką? A, byłem Kapitanem Ameryką, ale mnie oszukali. Więc tak, rzeczywiście to był moment, który mógł trochę stracić, jeśli nie zna się tej historii, więc tu przyznaję ci jeszcze dodatkowo rację. Natomiast wracając do tej sceny, to tak, najlepszym elementem tej sceny jest, że wewnątrz komnaty do spalenia niechcianych agentów jest pojawia się zegar, który odlicza czas do ich spalenia, żeby dokładnie wiedzieli, ile mają czasu na uratowanie się
tak,
z tej sytuacji.
Tak, że on jest w środku, ten zegar. Ja mam wrażenie, że to w ogóle nie byłoby jakby konieczne. Oni mogli równie dobrze, wiesz, wystarczyło powiedzieć, o, to są tak wielkie, kurde, nie wiem, silniki, więc to na pewno chwilę potrwa, szybko szukamy wyjścia. I...
Lub gdyby to był film o Austinie Powersie, to by był kobiecy głos, który z głośników by mówił tak. 25 sekund do samozniszczenia.
Tak. Na szczęście to był w rozkroku było. No ale tak, obaj zwróciliśmy uwagę na durnowate odliczanie wewnątrz pomieszczenia.
A poza tym, jeśli chcesz ich spalić, to dlaczego ustawiasz timer na 20 minut do spalenia
Hubert,
komnaty?
To jest tak, jak mnie
piec musi nagrzać.
Jak mnie nauczyłeś, że filmy na projektorze DCP mają 20 sekund rozbiegówki zawsze, dlatego, drodzy państwo, jak w kinie siedzicie i się wyłączają światła po odpaleniu ostatniego zwiastuna, zawsze czekacie 20 sekund, bo tak jest, bo czarny ekran przez 20 sekund, bo jest rozbiegówka. Więc te silniki odpalające wielki płomień do spalania dokumentów mają rozbiegówkę 2 minuty, no po prostu.
Tak, to był taki stuprocentowy odpowiednik Jamesa Bonda i bardzo powolnie pędzącego w stronę jego krocza lasera. Tak.
Dokładnie. Albo jak w Deadpoolu, you're gonna get killed by a Zamboni in 5 minutes. Więc mamy te postacie. Później oczywiście pojawia się jeszcze wspomniany wcześniej Red Guardian i Bucky, którzy dopełniają tego teamu misfitów. Nie da się mówić po polsku.
Tego teamu misfitów.
Nie da się. Ale tak, i to co mnie zdziwiło jako...
To jeszcze powinieneś powiedzieć, kompletują team misfitów.
To, co mnie zdziwiło, że w zasadzie cały pierwszy akt filmu się dzieje wewnątrz tej tajnej super siedziby we wnętrzu góry, gdzieś tam na pustyni amerykańskiej, bo mamy tą sekwencję początkową, gdzie Jelena skacze z drugiego najwyższego budynku na świecie w Kuala Lumpur, 658 metrów do czubka anteny i zarobiła ona. Jej dublerka od, chciałem powiedzieć, od stuntingu, od kaskaderki oraz pani koordynatorka wytrzymają rekord Guinnessa. Hubert, wiedziałeś o tym?
Na jaki temat?
Na temat wyskoczenia z najwyższego budynku kobiecego.
Ale przecież ona nie skoczyła tak naprawdę, tylko no, ją podwiesili na
nie
chwilę.
Nie szkodzi, podwieszenie nie jest, się liczy.
Właśnie to mnie strasznie irytowało w tym, taki był specjalny no, filmik na YouTubie, tak, który pokazywał jak to zrobili. No. Bo ej, a pamiętacie jak w Mission Impossible w kinach puszczali ten taki zwiastun tego, że Tom Cruise skoczył z wielkiej skoczni w przepaść? To zróbmy to samo, tylko...
Podwieźmy ją na
tylko
dźwigu.
Podwieźmy ją, ale ona tego nie zrobi, bo przecież wiadomo, że tego nie zrobi, bo nie jest Tomem Cruise'em, w związku z tym gdzieś jakby to wydawało się strasznie takie...
No ale wiesz, oficjalna informacja jest taka, że oprócz tego, że jej dublerka oczywiście to zrobiła, to ona też to zrobiła, bo chciała i że tam cisnęła strasznie, że nie było...
Ale było pokazane przecież, że na linach tylko wisiała i nic
tak,
więcej.
Tak, 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 no wiem.
A ale to... cały skok był, gdyby to był Tom Cruise, to by wiesz, skoczył sam i jeszcze specjalnie by sobie zepsuł spadochron, żeby tylko skorzystać z awaryjnego.
Na pewno. Tak czy siak, Hubert, rekord Guinnessa jest zaliczony, skok jest zaliczony, scena ci... Film się otwiera tą sceną, kiedy myślisz, że ona jest...
Znaczy nie myślisz, bo widziałeś w zapowiedzi,
ale
że tak.
Myślisz, że jesteś świeżym widzem, który nie widział nic. Że ona właśnie kończy z sobą, ale nie, tak naprawdę jest zblazowana tą robotą. I tutaj jest oczywiście, można się doszukać metakomentarza, że to Marvel mówi sam o sobie, że znowu to robię, znowu idę do roboty, potem idę chlać do chaty, a potem znowu idę do roboty, czyli wypluwam z siebie tak, kolejny to jest, średni
to jest,
film.
To jest scena, którą napisał Kevin Feige osobiście. Tak,
tak, bo chciał się wyspowiadać ze swoich grzechów jako szefa oddziału. I potem, kiedy okazuje się, że jednak trzeba iść do roboty, no to wszyscy tam się spotykają, za wyjątkiem Red Guardiana, który on jest jako... To jest taki element komediowy tego filmu, ale komediowy z sercem.
Z sercem, ale trochę w moim mniemaniu zaprzepaszczony, bo brakowało mi strasznie w postaci Red Guardiana tego jednego momentu, tego jego takiego, wiesz, bohaterskiego wyczynu w tym filmie.
Ale przecież miał, ale tylko za mało.
Ale to nie był on przez cały film Red Guardian jest pokazany jako ten klasowy błazen, tak? To znaczy, to jest ten śmieszny, stary, radziecki dziadek, który mówi ze śmiesznym akcentem i opowiada czerstwe dowcipy i służy do odbijania żartów z innych postaci. I taka postać jest czasami w filmie potrzebna i tutaj sprawdzała się świetnie, natomiast mam ten drobny żal do twórców, że on nie miał tego jednego momentu takiego czystego heroizmu, to znaczy takiego, żeby pokazać, że Red Guardian is the real shit, to znaczy, że on naprawdę potrafi działać skutecznie, jeśli chce i pokazać, że nie jest tylko śmiesznym radzieckim dziadkiem mrozem.
Okej, okay, kumam. W sensie było to, ale rozumiem, że to było za mało, że chciałbyś więcej, może racja.
Znaczy, zwłaszcza, że ten, rozumiem, że jeśli chodzi o ten bohaterski moment, to mówisz, kiedy ratuje dziewczynkę, a ona sekundę później zostaje przez Wojda zdezintegrowana. Tak. To choćby ten moment, który pokazuje daremność tego czynu jego, trochę zniweczył ten moment.
Rozumiem, okej. Okay. W każdym razie Red Garden jest wprowadzony jako ten element taki trochę nostalgiczny, ale trochę komediowy, zanim jeszcze wszyscy bohaterowie spotkają się w tym bunkrze we wnętrzu góry, bo jak się okazuje, to ani Jelena, w sensie on chciałby zadzwonić do Jeleny, do swojej przeszywanej córki, ale tego nie zrobił, bo myślał, że ona nie chce z nim rozmawiać, ona czuła się zagubiona, ale sama nie wyciągnęła ręki, więc tu jest ta taka emocjonalna oś.
Ten tak? Film to jest jak Ted Lasso o superbohaterach.
Ty wiesz lepiej, bo oglądasz Ted Lasso, Hubert, ja ciągle nie. Jesteśmy w tym bunkrze i ten bunkier to jest naprawdę bardzo długa sekwencja, która zresztą na szczęście kończy się dosyć szybko wprowadzeniem, inaczej nie wprowadzeniem, zdarciem tej woalki tajemnicy, kim jest Bob, bo oczywiście wszyscy, którzy wiedzą o komiksach więcej niż my, to po obejrzeniu pierwszego zwiastuna mówili, O, ten koleś to będzie Sentry.
Ale nawet jeśli nie oglądali zwiastunów, to już w pierwszej, czy drugiej, czy trzeciej scenie tego filmu pojawia się Project Sentry. Zanim pojawia się Bob, to pojawia się logo Sentry, pojawia się projekt kostiumu, pojawia się cały szereg informacji, który ci każe powiedzieć, że ty, kiedy tylko na ekranie pojawia się Bob, mówisz, aha, to będzie on. Mm-hmm.
A propos, ja nie zwróciłem na to uwagi kompletnie, ale to jest jako jedna z ciekawostek wyłapanych. Nie wyobraź sobie na liście IMDb, którą zawsze czytam po seansie, tylko wśród komentarzy ludzi, którzy film widzieli więcej niż jeden raz, że w Malezji, w tym budynku, gdzie laboratorium Jelena wysadziła, to jest to laboratorium, w którym Sentry został stworzony.
Tak.
I że tam w tle jest dokładnie to pomieszczenie, gdzie są te dwa cienie zdezintegrowanych pracowników laboratorium, które potem wracają w najgorszym pokoju we wnętrzu pustki.
Tak, no tutaj ten element tego, że Sentry został wprowadzony trochę przez przypadek, był dobrze odwzorowany, bo z tego co pamiętam, to w komiksie też tak było, że tam to był jakiś projekt wieloletni, który miał ulepszyć 1000-krotnie serum superżołnierza, ale potem został gdzieś tam rozproszony dowództwo nad tym projektem i on tak zasadniczo ten Bob się tam przypałętam, bo był narkomanem i przez przypadek sobie zażył to serum, bo chciał po prostu jakiś dragon.
Sztachy.
Mogę teraz gadać bzdury, ale wydaje mi się, że trochę tak to wyglądało, więc tutaj mniej więcej charakter został dobrze odwzorowany. W każdym razie tak, to co miało być tym największym twistem, zdaje się, fabularnym tego filmu, to znaczy, o, że Bob to jest zarówno główny dobry, jak i główny zły, to bardzo szybko zostało rozbrojone. Zresztą ten film jakby w ogóle pozbywa się tych wszystkich elementów zaskoczeniowych i bazuje na czymś zupełnie innym. Bazuje na relacjach między postaciami.
Tak, i na szczęście ta amunicja z drugiego magazynka fabularnego jest bardzo, bardzo mocna. Powtarzamy, że jak na warunki MCU, ale na upartego można by powiedzieć, że nawet jak na warunki po prostu kina, akcji.
Znaczy jest to bardzo uczciwie opowiedziana historia i te relacje może są pod względem psychologicznym bardzo uproszczone, ale nie masz poczucia jakiegoś takiego fałszu w tym, co jest pokazywane.
Zgoda. I w momencie, kiedy kończy się akt pierwszy, kiedy bohaterowie postawieni przed niemożliwym zadaniem uniknięcia śmierci i przed zadaniem zakończenia nielubienia się, muszą się trochę polubić, trochę ze sobą zacząć współpracować, czyli klasyczna historia.
Uczą się tego powoli.
Uczą się tego powoli. Okazuje się, że Bob to jest Sentry i że można do niego strzelać, ale nie można go zabić i potem jest cyk, jest akt drugi, kiedy Bucky wchodzi na scenę jako nowy ten fabularny motor, który ma to wszystko...
Dosłownie motor na motorze.
A, ma to rozpędzić, dokładnie, jest motor na motorze, czyli z jednej strony mamy nawiązanie do... On przecież jeździł na motorze wcześniej, ale to jak wygląda, to od razu z Terminatorem.
Nie, no chciałem powiedzieć, że Sebastian Stan na pewno jako referenc dla swojej postaci w tej scenie obejrzał Terminatora 2, bo zarówno sposób, w jaki dostojnie dojeżdża
okulary,
ten swój motor i tak i ten taki krótki shotgun w jego dłoni i sposób jego obsługi, kurtka skórzana, okulary przeciwsłoneczne. No tutaj to jest cytat ze Schwarzeneggera jak nic. Ale jak dobrze wiemy, trzeba się wzorować na najlepszych, więc nie mamy tu absolutnie żadnych uwag.
Pełna zgoda i chciałem powiedzieć, że tak jak ten film, on ma dużo serca. On ma dużo serca zarówno po tej stronie, gdzie masz pomyśleć, że kurde, to oni mają problemy prawdziwe, życiowe, chociaż są.
Jak w życiu. Dziewczyna jest z jednego miasta, a chłopak z drugiego.
I te miasta się nienawidzą, dokładnie. To John Walker jako ten taki, zresztą wszyscy są jakoś tam zniszczeni emocjonalnie, mają swoje na sumieniu, to on jest autorem, śmiałeś się tak samo jak ja, dwóch najzabawniejszych tekstów, które same w sobie nie są w ogóle zabawne, ale to w jaki sposób on czyli Wyatt Russell, on się nazywa, syn Kurta, wypowiada je. Czyli za pierwszym razem, jak wszyscy strasznie się cieszą, że o, Bucky przyjechał im na pomoc, odpędził wojsko, po czym nagle strzela tą miną magnetyczną w tył limuzyny prowadzonej przez... wybuch, a po czym jak Jelena go gasi, mówiąc, że jesteś dupkiem, czy tam beznadziejny, twoja rodzina uważa tak samo. Jesus.
Znaczy to jest w ogóle postać, której ja bardzo mocno kibicuję, bo po serialu to był Falcon and the Winter Soldier.
Yes.
To była postać dość mocno nielubiana i w internecie liczba nabijania się z tego, jak on wygląda jako Kapitan Ameryka, była dość radykalna. Była, no, nie chcę powiedzieć, że była porównywalna do obecnego hejtu na Belle Ramsey, ale była dość intensywna. I tutaj raz, że zostało to wykorzystane, to znaczy wyśmiano ten jego hełm z odsłoniętymi uszami, to po pierwsze, tak, trochę. Po drugie, to, że on pokazał, że rzeczywiście może w tym uniwersum być postacią z krwi i kości, a nie tylko erzacowym kapitanem Ameryką. Więc ja kibicuję karierze tej postaci i tak będę liczył na jego powrót w kolejnych produkcjach.
Tak, mam nadzieję, że zasłuży na więcej czasu ekranowego w filmie. Czyli wiesz, w tym porządnej produkcji, a nie serialu, mimo tego, że teraz wszystko jest bardziej połączone niż było lat temu 15, co nam obiecali, a kłamali, Hubert. Pełna zgoda. John Walker, czyli nasz tak zwany dyskontowy Kapitan Ameryka, jest bardzo fajną postacią. On ma zresztą tutaj dużo do zagrania. Sam fakt, że moce Wojda, które manifestują się poprzez dotyk, czyli najpierw Jelena dotknęła dłoni Boba i znalazła się w swoim najgorszym momencie. Ona jako ta, powiedzmy, główna bohaterka, to jest zrozumiałe, ale on był drugi. Jak wychodzili z tego przecież tunelu windy, szybu, przepraszam, windy, to znalazł się w... Ja w ogóle tak pomyślałem, kurde, każdy ojciec tak samo robi w pewnym momencie, że pilnuje dziecka, gapi się w telefon.
Chciałem w ogóle powiedzieć, że ja w ogóle nie rozumiem. To jest jedyna scena, której ja kompletnie nie rozumiem w tym filmie, bo jakby rozumiem intencje i że on jakby nie uporał się ze swoimi problemami rodzinnymi, ale sposób, w jaki to zostało pokazane. To dziecko sobie po prostu siedziało w swoim łóżeczku.
Ale ono płakało, a on siedział w telefonie.
No, a on siedział w telefonie obok, no ale no, dzieci czasem płaczą. Zresztą jest metoda wychowawcza taka, że mówi, że dzieci muszą się same uspokoić. Nie można ciąg zawsze brać na ręce, bo przecież muszą same nauczyć się self-soothing. Kolejne polskie dobre określenie, bo dzisiaj to jest temat przewodni odcinka. Więc to jest scena, która owszem, zrozumiałem intencję, aczkolwiek sposób był pokazania tej intencji dość nieudolny i wręcz jakby, wiesz, jako doświadczony ojciec, Filip, możesz się trochę wkurzyć na zasadzie, i co ta baba się go czepia? Przecież dziecko jest bezpieczne, nic się mu nie dzieje. Siedzi bezpiecznie w łóżeczku i trochę marudzi. To, i to jest powód, żeby się tak na niego pogniewać.
Że... No, ja wiem. To było pokazane bardziej, mam wrażenie, przez to nie jak w tym jego najgorszym momencie. To jest ciekawe, że to akurat był ten najgorszy moment. Nie?
Ja rozumiem, że gdyby, wiesz, symbolicznie, gdyby tam obok niego leżały, wiesz, butelki wódki puste, albo coś takiego.
Ale właśnie, że to było bardziej pokazane nie przez to, że ten chłopczyk w końcu jest smutny, tylko że John Walker bardzo agresywnie siedział w tym fotelu, był taki, wiesz...
Ale siedział tak agresywnie.
I tu w telefonie, jak ta jego żona weszła, to on też, co?
No co, przeglądał wiadomości o Donaldzie Trumpie, to
dokładnie,
był
agresywnie. Wkurzał się, że patrzył, gdzie taryfy kolejne teraz, na co tym razem? Na hełmy? Do cholery jasnej. A nie będę miał zniżki rządowej, wiadomo, nie? Bo już nie jest Kapitanem Ameryką. Ale tak, więc postać Johna Walkera super i on też zresztą miał co nieco do roboty później. Bardzo się z tego cieszę.
Bardzo podobał mi się pomysł na to, że jego tarcza została zniszczona przez Sentry. I już do końca filmu taka pozostała, tak. A także po filmie w napisach...
14 miesięcy później również.
Dalej i stało się to jego jakby takim symbolem, ta zgięta tak. tarcza Kapitana Ameryki, zresztą w tych napisach końcowych on siedzi na tej tarczy, tak, takiej wielkiej tarczy.
Tak, jak na siodle.
Jak na siodle, tak jak na byku, jakby ujeżdżał na rodeo, nie tylko że siedzi na tej swojej tarczy, więc ta zgięta tarcza jest bardzo fajnym elementem, który bardzo dobrze oddaje charakter tej postaci.
Tak, pełna zgoda. No i mamy ten akt drugi, gdzie to wiadomo, to musimy się zezdrużynować na nowo, bo zagrożenie jest z zupełnie innej strony niż myśleliśmy. Nie tylko Allegra jest zła, ale też nasz kumpel Bob. Pomożemy mu, ale on chyba ma moce. Więc dochodzi do tego zamknięcia aktu drugiego. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajny pojedynek, który na papierze nie miałby sensu, bo przecież Sentry jako postać absurdalnie przekokrzona, tak. Szczególnie w porównaniu do naszych bohaterów z drużyny. No to jest, wiesz, jak Superman walczący tak. ze zwykłym żołnierzem, tak?
I koniec. Znaczy to jest ta sama scena, która była w Lidze Sprawiedliwości, tak? To znaczy, kiedy obudzony z martwych Superman jeszcze nie pamięta, kim jest i walczy ze swoimi kolegami, to tutaj mamy to odwzorowane praktycznie 1:1, tylko z tym takim właśnie twistem Marvelowym, że w Marvelu zawsze każda postać superbohatera musi mieć swoją słabość i musi w jakiś mieć frikiszowy charakter w sobie. I tutaj właśnie Sentry jako postać, która jest wszechpotężna, ale jej siła i umiejętności zależą od jego obecnego stanu psychicznego i sam fakt, że on jako Bob jest postacią totalnie psychicznie zniszczoną i z chorobą dwubiegunową i właściwie niemożliwe jest nigdy dla niego osiągnięcie tej pełni mocy, a także fakt, że jeśli tylko skorzysta z tej pełni mocy, to ta jego mroczna część osobowości też się od razu pokaże jako The Void, powoduje, że to nie jest postać klasycznego Supermana. I tutaj też w tej scenie wyszło to, że jednak ta relacja między nimi została wcześniej już zbudowana. To znaczy on ich nie skrzywdził za bardzo, bo nie chciał ich za bardzo skrzywdzić. Tak. On się nie kontrolował w 100%. On był pod wpływem pani Allegry, która go zmanipulowała, a on oczywiście jest totalnie podatny na wszelkiego rodzaju manipulacje z jej strony, więc to było fajnie pokazane. Jedyne, czego mógłbym się doczepić, to że były te momenty, gdzie jednak te jego ruchy były bardzo mocno komputerowe i tak, to było
tak,
widać.
Tak, komputerowy ludzik rzucający innymi komputerowymi ludzikami, ale choreografia tej walki i coś, na co ktoś zwrócił uwagę później, czyli że to był jedno ujęcie. Że cała ta sekwencja była w jednym ujęciu. Ja byłem bardziej na zasadzie, o ciekawe, jak teraz to pokażą, że przestałem śledzić, tak jak czasem lubię patrzeć, a będzie cięcie, czy to budujecie teraz do tego, żeby to było w jednym ujęciu, to nie zwróciłem na to uwagi, zwróciłem uwagę na choreografię, na to, jak próbowali go pokonać, w jaki sposób. To było dobrze, fajnie pokazane i to, że to właśnie jest Bob, ale ja nie chcę z wami walczyć, dajcie spokój, aresztujcie się.
Tak, to może uspokójcie się, albo ja was uspokoję. Tak, no w ogóle postać Sentry'ego jest bardzo skomplikowaną postacią do wprowadzenia zarówno w komiksie nawet, absurdalnie, totalnie marvelowskim komiksie, jak i w filmie jeszcze bardziej, no bo to mamy właśnie ten, jak zrobić postać, która jest w domyśle wszechpotężna, ale sprawić, żeby ona wpasowała się, zwłaszcza w taki film, gdzie to są mimo wszystko superbohaterowie z niższej półki.
Dokładnie. I zadziałało, i to, co mi się podoba, to jest, nie jest jakieś odkrywcze, bo to jest wpisane w zasadzie w scenariusz, ale to, co powiedziałeś, że jego moc, czy to, kim w zasadzie jest jako super persona, zależy od tego, w jakim
on ma
jest
moc tysiąca eksplodujących słońc.
Tak, było napisane w papierze.
To jest tak, było napisane w papierze i tak jest oficjalnie w komiksie. Jest tam jakaś teoria, że ta moc jego wynika z tego, że on ma połączenie z jakimś innym wymiarem, gdzie te gwiazdy non-stop eksplodują i on stąd czerpie tą swoją nieskończoność. Te wszystkie Marvelowe bzdury można by w nieskończoność cytować.
Okej, no w każdym razie to jest to, że jak w przypadku tego, jak się opisuje, wiesz, narkomanów, którzy szukają tego jeszcze jednego haju, kolejnego większego, że jest ten moment, kiedy on jest, wiesz, jest wysoko w tym punkcie takiego bycia, och, jest wspaniale, czuję się świetnie, to ten dół, który następuje po tym, jak, wiesz, skończy się ten haj, jest dużo gorszy za każdym razem, więc to, że Sentry jest piękny, ładny, ma utlenione na blond włosy, fajny strój i potrafi przypierdzielić i lata i teleportuje się i w ogóle jest ekstra, to jednak Void jako, wiesz, ta siła niepowstrzymana jest bardziejszy. Potrafił zrobić dużo więcej zła niż Sentry zrobiłby dobra w tym samym czasie, więc to jest bardzo piękna tutaj, teraz jest polskie słowo, paralela między narkomaństwem Huberta z superbohaterstwem.
I trzeba też przyznać, że Louis Pullman w wersji mrocznej, to znaczy czarny Void, którego za rysów twarzy w ogóle nie widać, natomiast głos jego był zmodyfikowany fajny sposób, no, że czuło się wagę tej postaci. Zwróciłem uwagę na to, jak brzmi Louis Pullman w roli Voida.
Dobry ziomek, no.
Tak, i w przypadku Sentry'ego myślę, że jeśli chodzi o uniwersum MCU, możemy przynajmniej w filmach drużynowych, takich jak właśnie Doomsday albo Secret Wars, liczyć na tę scenę, gdzie o, to teraz jest ten moment, w którym ja jako Sentry muszę w całej okazałości się objawić i coś zrobić. Dokładnie. I to czekam na to, bo to będzie naprawdę efektowny moment. Tak, na mocno Dragon Ballowy prawdopodobnie, ale będzie
efektowny. Na 100% efektowny. Się pojawi. Oczywiście już jest teoria wśród fanów MCU, że skoro mamy takiego super potężnego bohatera potencjalnie po stronie dobra, ale że on jest zbyt potężny, tak jak Kapitan Marvel była w pewnej części tej fazy minionej zbyt potężna, tego jej nie było po prostu, bo latała po kosmosie, bo w przeciwnym razie wygrałaby film, każdy, to, że Doktor Doom użyje Sentry'ego jako przykładu, żeby pokazać, że jest ultrapotężny.
Aha, czyli że zrobi to, co Thanos zrobił z Hulkiem, czyli
no,
że go...
No, że będzie jakiś rodzaj tej sceny, żeby pokazać wszystkim, że Doom to jest, wiesz, nie w kij dmuchał.
Znaczy, wiesz co, mam nadzieję, że tak nie będzie, bo tego już trochę nie potrzebujemy, a jak dobrze wiemy, Hulk w MCU jest trochę ofiarą umów licencyjnych, w związku z tym on nie może tam być zbyt potężny, nie może być zbyt ważnym bohaterem w żadnym filmie. Tak. W związku z tym... nie potrzebujemy chyba drugiej takiej postaci i raczej byłbym zwolennikiem sytuacji, w której Sentry objawi się w całej glorii i chwale, a następnie nastąpi na przykład kolejny...
No zjazd nastąpi, będzie na głodzie, będzie, wiesz, kot założy bluzę, pójdzie tak, czytać książkę, bo powie, że ma dosyć.
W komiksach pojawiały się jakieś też historie, że właśnie on się potem, jego świadomość, bo on zginął, ale jego świadomość się podzieliła na kilka innych bohaterów, jakieś takie, że jego, on jako Sentry jest nieśmiertelny, fizycznie może zginąć, ale on zawsze w jakiejś tam formie przetrwa.
Czyli jak Charles Xavier się po prostu przeteleportuje do mózgu innej postaci.
Tak, natomiast jak dobrze wiemy, w przypadku filmowych adaptacji nie można pójść za głęboko, bo trafiamy w dziwne rejony, których nie da się już w żaden sposób obronić.
Pełna zgoda. Mamy na szczęście w filmie tą sekwencję, kiedy The Void pokazuje pełnię niemalże swoich mocy, kiedy tak, ten mrok...
I robi z ludzi cień atomowy.
Dokładnie, robi z ludzi cień atomowy. Jest ten moment wspomniany wcześniej, że dziewczynka, którą właśnie uratował Red Guardian, zostaje zniknięta, co wywołuje odpowiedni, o kurde, poszli w to. Oczywiście, jak to w Disneyu bywa, szybko okazuje się, że oni nie zginęli, tylko oni zostali, wiesz, przeteleportowani do wnętrza swojego umysłu, ale jak zabijemy złą siłę, to oni wszyscy wrócą.
Trochę było zabawne to, że tak szybko do tej konkluzji oni doszli. To znaczy, no, oni bardzo mocno było widać, że Marvel nie chce pokazywać tego, że to jest aż tak mroczne wydarzenie, tylko tak, że nie bójcie się, skoro Florence Pugh przeżyła, bo weszła w mrok i pojawiła się gdzie indziej, to w domyśle pozostali ludzie też tę drogę przeszli, więc rozbawiło mnie to, jak szybko tę bombę rozbroili.
To jest, ale muszę przyznać, że w przypadku akurat tego elementu jest to zrobione wielokrotnie zgrabniej i przyjemniej do oglądania niż jeden z potencjalnie najfajniejszych fabularnych zwrotów, niekoniecznie twistów, ale takich zwrotów, które miały miejsce, Hubert, w naszym ulubionym filmie The Rise of Skywalker.
Tak, zdecydowanie nasz ulubiony film.
Gdzie Rey zabija Chewiego, strzelając niechcący błyskawicą z ciemnej strony mocy, po czym okazuje się minutę później, jednak nie.
To był zupełnie inny statek.
Do cholery jasne.
W ogóle motyw to nie był ten statek w Gwiezdnych Wojnach zarządzanych przez Disneya, jest mocno niepokojący, bo w Obi-Wanie Kenobi mamy dokładnie to samo. O nie, Vader ich powstrzymał, ale nie, tam jednak za kotarką jest drugi statek.
No, jest mi przykro, dobrze, nie wracajmy do tego.
Nie da się.
Tak, o Andorze później. A propos Gwiezdnych Wojen. Dobrze, więc to, co mi się super podoba, to właśnie to, że tak dużo zależy w rozwoju fabuły od tego, co te postacie czują, co te postacie mają ze sobą przyniesione w ramach bagażu z przeszłości i że tutaj jest zastosowany bardzo podobny motyw, co w skądinąd lubianym przez nas serialu WandaVision, czyli Hubert, finałowy pojedynek nie jest mięśniem, laserem, wybuchem, efekciarską akcją, tylko jest walką, wiesz, emocji wewnątrz umysłu, w skrócie, tak jak we WandaVision, Visiony walczyły na zagadki filozoficzne.
Tak. A czy jesteś w stanie mi powiedzieć, czy jeśli drzewo spada w lesie i nikt go nie słyszy, to czy wydaje dźwięk?
Dokładnie, tak. To było super fajne w serialu i to jest echo tej sekwencji, bo oczywiście w serialu było naparzanie się na moce w wykonaniu wiedźm.
Znaczy bardzo dobrze doszli do wniosku, że jakby już nic więcej z tych bohaterów, jeśli chodzi o efekciarstwo takie typowe, pojedynkowe, nie są w stanie wykrzesać prawdopodobnie, bo wszystko już zostało wcześniej pokazane i świetnym pomysłem w ogóle na cały ten film i to, że on właśnie jest osadzony na przeżyciach i historii i wzajemnych emocjach tych bohaterów, żeby osadzić te ostateczne starcie w głowie pana Boba i Filip, miłość zwyciężyła.
Tak, dokładnie, że film wygrał dlatego, że siła miłości i przyjaźni pokonała siłę zła.
Tak, dokładnie. Mimo wszystko nie było to zupełnie cringe'owe, a też pozwoliło na fajne wykorzystanie tego świata podświadomości, mm-hmm. który jest trochę światem sennym, trochę jest światem wymykającym się klasycznym regułom fizyki. Więc tutaj parę pomysłów też wizualnych się fajnych pojawiło. No, pani czarna wdowa przeskakująca przez lecące w jej strony różnego rodzaju nice. Meble i inne przeszkody. To było bardzo fajnie zrobione. Nie zrezygnowano w 100% z efektowności, ale był to bardzo oryginalny i świeży pomysł, jak na Marvela zwłaszcza.
Jak na Marvela i to nawet taki pierwszy smaczek, mam wrażenie, tego, co zobaczyliśmy w końcówce filmu, to był nawet na samym początku, jak Jelena wkraczała do laboratorium i było to ta zmiana ujęcia, kiedy o, teraz Florence Pugh zostanie podmieniona na kaskaderkę, która świetnie zna sztuki walki, czyli to ujęcie z góry tak. w korytarzu, które trwało dosyć długo, ale było tak oświetlone, że wiesz, że ona walczy z tymi cieniami i zbliża się pomału do tej mrocznej strony, że to, wiesz, światło w tym tunelu korytarzu się pomału kończy, tak? I ona tak. idzie w stronę mroku.
A także, Filip, kamera jest z góry, żeby pokazać jej dysocjację od swojej obecnej osobowości, bo...
tak, tak, tak. To też chciałem powiedzieć, dokładnie. Ale to było ładnie nakręcone, fajne ujęcie, dobrze to wyglądało.
W I tutaj to... z kolei też jest bardzo dobry pomysł dla mnie osobiście, prawdopodobnie dla reszty ludzkości nie, ale dla mnie ja bym bardzo chętnie zobaczył serial o Jelenie, mhm. który cały polega na tym, że ona po prostu swoje sarkastyczne i zrezygnowane komentarze z kadru prezentuje, jednocześnie wypełniając po prostu te nudne, żmudne misje, które zostają jej przydzielone.
Miniseria, 6 odcineczków.
Tak, nawet trochę żałowałem, że w trakcie tego filmu aż przeszła taką zmianę osobowości.
Jest zbyt teraz pozytywnie nastawiona.
Jak to pan Red Guardian powiedział, że pojawia się ten błysk.
Tak, że ona się cieszy, że ta radość jest dziecięca. No, zgodzę się, mogłoby to być fajne. Namiastka musi nam wystarczyć, bo to zrobiło robotę. No i cały ten film, od początku do końca, on jest właśnie jakimś takim bardzo dobrze przemyślanym produktem, ciągle produktem, ale ma to serce i jest ładnie nakręcony. Wspomniana sekwencja w korytarzu jest przykładem tego, że to może być ujęcie z pomysłem, które dobrze wygląda. Ma fajną muzykę, co też nie jest oczywiste w przypadku Marvela, bo generalnie poza Czarną Panterą to wszyscy kojarzą tylko motyw Avengers i to jest tyle.
Ale Filip, nie oszukujmy się. Kiedy pojawia się motyw Avengers w tym filmie, to ta muzyka jednak mimo wszystko wkracza po raz...
Nie, no, absolutnie.
To jest dokładnie ten sam, że w Blade Runnerze 2049 jest bardzo dobra muzyka, ale kiedy pojawia się motyw z oryginalnego Blade Runnera, to mówisz, no to jest muzyka. Nie?
Jest to stara muzyka dla starych ludzi, to lubię.
Tak jest.
Tak, ale te elementy powodują, że tu rzeczywiście jest coś więcej, że tu jest jakaś taka namiastka trochę kina autorskiego. Jak patrzysz zresztą teraz, Hubert, na tutaj prawą kolumnę na Wikipedii i widzisz, że jest screenplay by 2 osoby, a nie 7.
10.
No, to już ci mówię, że kurde, patrz pan, nie? Jak jednak jest pomysł na film, nawet jeżeli oczywiście on ma scenariuszowe zmiany, dokrętki i tak dalej, jak to zawsze w przypadku wielkich produkcji bywa, to można to utrzymać w ryzach i nie zmieniać konceptu nagle bardzo mocno w trakcie produkcji, co było ewidentne w przypadku Kapitana Ameryki, który ostatecznie okazał się być lepszy niż można było się spodziewać, no ale w porównaniu do Thunderbolts to nie jest dobry film, no jest dużo gorszy. I pan Jake Shire, którego portfolio filmowe, reżyserskie, to są tak naprawdę, poza filmem, o którym teraz mówimy, są 2 rzeczy. Teledyski i bardzo, bardzo dobry serial Beef, tudzież Awantura na Netflixie.
To nawet nie wiedziałem.
Wyreżyserował, jeśli się nie mylę, 7 z 10 odcinków, ale on jest jakby, wiesz, main guy'em w tym serialu. A to jest bardzo dobry serial.
To był bardzo dobry serial.
Tak, i tam emocje ludzkie i to, co, wiesz, cię prowadzi jako człowieka w twojej codzienności, były na samym przedzie jakby całego tego scenariuszowego galimatiasu. Więc tu widać echa tego, że tu jest gość, który ma pomysł na to, jak prowadzić więcej niż jednego bohatera i wyciągnąć z tej teoretycznie głupkowatej historii o superbohaterach lub super niebohaterach coś więcej. I nie dziwię się, że wiele osób na głodzie, którzy zainwestowali w Marvela setki godzin swojego życia po tych wszystkich wpadkach przez ostatnie lata, teraz mówią: o mój Boże, jest najlepszy film od czasu Endgame. Nie, ale nie dziwię się, że tak mówią. Jest naprawdę bardzo spoko.
Znaczy, to on się pojawia w takim momencie, że tak jak powiedziałem, pokazuje, że jeszcze to nie jest już totalnie truchło, już zimne. Dokładnie. Tylko, że jeszcze jest szansa na jakąś reanimację, więc to na duży plus. Filip, jeszcze jest jedna rzecz, której muszę się doczepić.
Proszę.
To jest film, który jest pięknie nakręcony.
Tak.
Z pomysłem. Mm-hmm. Tak jak powiedziałeś, są ładne ujęcia. Mm-hmm. Tak jak powiedziałeś, jest sformatowany do IMAX-a. Mm-hmm. A następnie jest na ten film nałożony jakiś kolorystyczny filtr, który zdejmijcie mi teraz
15%, tak,
zdejmijcie mi teraz 80% barw i niech wszystko będzie szaro-bure i trochę za ciemne, bo wtedy będzie pokazane lepiej, że no, to są mroczni bohaterowie. Tak, no. Nie wiem do końca dlaczego. Nie jest to przypadłość tylko tego filmu, ale wyblakły Marvel to jest coś, z czym się też borykamy bardzo często.
Dlatego ten zwiastun Supermana, taki ultrakolorowy, wydaje się taki świeży.
Tak, i to też jest
świeży.
Tak, że te jasne i żarowate kolory, bardzo jaskrawy niebieski, bardzo jaskrawy czerwony. No tutaj nie doświadczysz takich kolorów. Nawet jeśli jest czerwień, to jest to jakaś brudna, szarobura, brunatna bardziej czerwień.
Nie jest żarowata, jak powiedziałeś.
Dokładnie tak, więc tutaj musiałbym trochę jednak odjąć, jeśli chodzi o mój poziom zachwytu, bo ta szaroburowatość...
A co masz w telewizorze ustawione? Jak wyjdzie na Disney Plus za 6 miesięcy, to sobie po prostu zrobisz saturacja plus 30.
Nie, to nic nie pomoże.
To by nic nie dało i tak. Nie dałoby nic. Nie dało. I tak by nic nie dało i tak.
W każdym razie tak, tutaj mogę się trochę doczepić, ale nie wiem, dlaczego taki jest pomysł na większość filmów Marvela, że Kevin Feige mówi, bardzo ładnie zrobiłeś film, kolego, sympatyczny, ale nasycenie zmniejszamy.
A może on ma jakąś wadę wzroku po prostu i wiesz, nakazuje wedle swojego widzimisię. Nieistotne, Thunderbolts, tudzież Nowi Avengersi, mówiąc po polsku tym razem, chociaż nie do końca, jest to film, który, nawet się cieszę, że mogę to powiedzieć, zasługuje Hubert na to, by powiedzieć, że jest spoko.
Jest spoko.
Jest spoko. Jeśli chodzi o drugi nasz dźwięk sztandarowy, to można nagiąć, że jest wysoko, jeśli chodzi o kino Marvelowe po Avengersowe.
Tak, fazy 4 i 5 jest wysoko.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
Na szczęście i mamy nadzieję, że trend się utrzyma, szczególnie, że za 2 miesiące Fantastyczna Czwórka, która została bardzo fajnie zajawiona w najdłuższej w historii MCU scenie po napisach, bo ona trwa prawie 3 minuty, ale nawet jak ją oglądaliśmy, to ja mówię, kurde, długo.
Na tyle długa, że zgasły światła w kinie ponownie na nie.
Tak. Ale ona jest oficjalnie reżyserowana przez braci Russo, którzy jak wiemy od czasu Endgame nie nakręcili nic dobrego, więc nie zdziwię się jak...
I z tego co pamiętam to była kręcona już na planie Doomsday.
Tak, dokładnie, więc się nie zdziwię jak dokładnie ta scena będzie w jakiejś formie...
Czyli że to będzie jak Endgame, tak? Jak ta scena z któregoś tam filmu przed Endgame.
A była scena, nie pamiętam co było wtedy... Ale z Civil War, jak sam werbuje Ant-Mana, to też była wyciągnięta żywcem z Civil War.
No, a potem nie? Była ta scena, gdzie Captain Marvel się pojawia w Endgame i tam.
Więc obstawiam, że dokładnie to, co widzieliśmy, te 3 minuty, które widzieliśmy po napisach Thunderbolts, pojawią się w Doomsday za rok lub za 2, jeżeli przesunął. Ale tak, Fantastyczna Czwórka, nie jestem jakoś bardzo nahypowany na ten film, nie czuję, żebym jeszcze był na tym etapie mojego nowego związku z Marvelem, żeby bezkrytycznie ufać i iść.
Ale plus jest taki, że w tym trailerze są kolory przynajmniej.
Tak, ale tak, trzeba przyznać, że wygląda na bardziej komiksowy, ale Hubert, to dlatego, że to jest inne uniwersum. Tam mają więcej kolorów. Jak przylecą na Ziemię 616, to
The Thing będzie szary.
Dokładnie. Będzie tak, jak być powinno, czyli nie powinno. Ale fajnie. No jednak miło się mówi o MCU, raczej w głównie pozytywnym świetle, bo tak to było kiedyś, kiedy życie było prostsze w 2018.
Tak, i teraz pytanie jest, Filip, czy kiedy wyjdzie kolekcjonerskie wydanie na płycie Blu-ray 4K Ultra HD, to czy A... będą do wyboru dwie okładki, jedna z napisem Thunderbolts, druga z napisem New Avengers, czy będzie okładka, z której można zedrzeć napis Thunderbolts i zamienić go na New Avengers.
Hubert, wiesz co, będzie? Wszystkie trzy opcje będą, będziesz musiał, jeżeli będziesz kolekcjonerem, będziesz musiał kupić wersję Thunderbolts, wersję New Avengers i wersję zdzieralną.
Tak, prawdopodobnie nie uczynię tego, prawdopodobnie nie kupię tego filmu, bo poza Spider-Manami nie inwestuję w nośniki Marvelowe z jakiegoś powodu. Natomiast Filip, to byłby dopiero dobry film, gdyby okazało się, że gdzieś tam w jednej z tych scen, gdzie znikają postaci nowojorskie, Spider-Man, który się buja między wieżowcami, też znika i w następnym filmie o Spider-Manie będziemy mieli nawiązanie do tego, że on trafi do właśnie na przykład do momentu, kiedy ciocia May umierała albo coś.
Albo wujek Ben został zaszczelony.
Może wreszcie wujek Ben zostanie, tak.
Dokładnie. Mili Państwo, dziękujemy za uwagę. Podcast Hammerzeit zakończył wnikliwą analizę filmu Grzmotobełty. I co? I jest chyba spora szansa, że w kolejnym odcinku Andor? Skoro wszyscy, tu bardzo podkreślam to słowo, wszyscy uważają, że jest genialny.
Tak, wszyscy, zwłaszcza wszyscy nagrywający ten podcast. Filip, zgodnie z tradycją podcastu Hammerzeit, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy na temat filmu Thunderbolts. Czy dla ciebie też było zaskoczeniem i myślisz, że to był pewnego rodzaju zabieg nieplanowany, że nazwa Thunderbolts tak naprawdę nie nawiązuje do generała Thunderbolta, tylko do nazwy drużyny piłkarskiej dziecięcej.
Bardzo fajne. Nie mam żadnego komentarza poza
się,
tym, że wesoło.
Zastanawiam się, czy to nie wyglądało, nie wyszło z tego, że Harrison Ford powiedział, no fajnie było, ale już
nie wracam.
Nie, dzięki.
Może, jeśli rzeczywiście tak było, że nie będzie już Thunderbolta Rossa nigdy więcej w MCU, to wyszło zgrabnie. Więc, jak zresztą cały film.
Więc zaskakujący kolejny element zaskakującego filmu Thunderbolts / New Avengers / koniec odcinka.
Bye.
Koniec.